Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Dzień dobry, Olga Zielińska. W dzisiejszej audycji między innymi o nowych przepisach dotyczących profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na przyszłym pracodawcy, a także o nowym zawodzie, etycznym hakerze.
Wywiad z ekspertem.
Moim gościem dzisiaj jest pani Maria Ochman, przewodnicząca Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zmieniły się przepisy dotyczące przeprowadzania badań lekarskich pracowników z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. I między innymi wprowadzono możliwość skierowania przez lekarza medycyny pracy na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań. No właśnie, czy to korzystne zmiany? Czy Solidarność je popiera?
Znaczy tak, więc dla pacjentów to przede wszystkim konieczne zmiany, dla pracowników przede wszystkim także. Dlaczego? Dlatego, że no, mamy w ostatnim czasie dostęp do służby zdrowia utrudniony. Ja już nie tylko wspominam o tych wartościach i o tych pozytywnych rezultatach szerszego badania pracowników, no ale przede wszystkim jest to również pewna formuła poprawy dostępności do świadczeń medycznych. Ale tak zupełnie skupiając się tylko i wyłącznie na tym obszarze dotyczącym poszerzenia tego spektrum, ja przypomnę, że w minionych latach ten zakres został mocno okrojony. Myślę tutaj o świadczeniach medycznych. I w związku również z zachorowalnością i z tym, że pojawiają się nam coraz częściej nowe jednostki chorobowe, pojawia się również nam coraz większe zagrożenie, również związane z nowoczesnymi technikami, przy którymi pracujemy. To rozszerzenie spektrum jest ze wszech miar, w mojej ocenie również jako szefowej Sekretariatu Ochrony Zdrowia, potrzebne i oby było skuteczne, bo uchwalenie prawa to jedno, a egzekwowanie to drugie.
No właśnie, bo rząd mówi o optymalizacji dostępności do badań profilaktycznych, ale też i racjonalizacji ich przeprowadzania. Czy zgadza się pani z taką właśnie opinią?
To znaczy, no powiem tak, no właśnie tutaj taki problem, że mamy dzisiaj też obserwujemy jako związkowcy, jako pracownicy no pewne kłopoty, jeśli chodzi o przeprowadzanie, skuteczne wykonywanie badań lekarskich, przynajmniej w części grup zawodowych. Częściej rzeczywiście ze względu na warunki pracy jest to dosyć dobrze pilnowane, ale chcę zwrócić uwagę, że właśnie Polska Służba Zdrowia, która od wielu lat boryka się z olbrzymimi problemami. Teraz pandemia pewnie tej sytuacji nie poprawi na długie lata. Będziemy mieli skutki tej sytuacji. Wydaje się, że właśnie położenie nacisku na tę formę kontroli, która jest już na samym początku, jest to znaczy ona jest uwarunkowana naszą pracą, prawda? Więc jest to też, myślę, byłby to dobry sposób na weryfikację, brakuje mi tutaj słowa odpowiedniego, żeby, ale też nie mieliśmy pandemii, ale może kontrolę tych skutków pandemii, których się spodziewamy.
Mhm. A ja się chciałam zapytać, czy to oznacza, że lekarz medycyny pracy będzie mógł kierować pracownika do specjalisty i nie trzeba będzie się kierować do lekarza pierwszego kontaktu? Czy to właśnie to oznacza, te zmiany właśnie to oznaczają?
Trudno mnie ocenić, ponieważ lekarz medycyny pracy, jeżeli otrzymuje odpowiednią informację i oprócz tego przecież powinien znać również pacjenta, powinien skrócić tą drogę, powinno nastąpić właśnie racjonalizowanie, skrócenie tej drogi tak, aby pacjent, w tym wypadku pracownik, mógł wykonać te badania, już pomijając kwestię dotyczącą przynajmniej tak kiedyś, prawda, i sytuacji, kiedy nie nastąpiły te zmiany, taka sytuacja miała miejsce.
Mhm. Ale pojawiają się też zarzuty, że wydatki po stronie pracodawcy zmniejszą się, owszem, ale może się to odbywać kosztem ryzyka i zdrowia pracowników. Takie komentarze również się pojawiają.
To znaczy tak, jest szereg zastrzeżeń, wątpliwości w ogóle, jeśli chodzi o badania lekarskie, najlepiej, żeby rzeczywiście nie było żadnych kosztów po stronie pracodawcy. Pracodawcy chcieliby mieć, przepraszam tu wszystkich moich zaprzyjaźnionych pracodawców, którzy życzą dobrze, ale chcieliby mieć po prostu zdrowego, wydajnego pracownika. Najlepiej, gdyby nie trzeba było w niego inwestować, nie trzeba by go było badać. I niestety takie stanowiska, takie zjawiska mamy dzisiaj do czynienia. Jeszcze wciąż mamy takich pracodawców, którzy uważają pracownika za koszt, a nie za wartość firmy, o którą należy trzeba szczególnie dbać. Dlatego też z moich doświadczeń wynika, ja miałam szczęście spotkać takich pracodawców też na swojej drodze, niekoniecznie niestety zawodowej, tylko związkowej, którzy nie oszczędzali na pracownikach. Czyli po prostu nawet dokupowali w ramach różnych bonusów, świadczeń właśnie te dodatkowe świadczenia. Mam nadzieję, że to pomoże właśnie przekonać również pracodawców do tego, że no właśnie pracownik jest tym, tą wartością dodaną.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Serdecznie pozdrawiam. Do usłyszenia.
Ciekawostki.
Rok 2020 był bezprecedensowy dla wielu dziedzin, także dla rynku pracy. Pracodawcy zaczęli kłaść nacisk na elastyczność zatrudnienia i możliwość pracy zdalnej. Jak będzie wyglądała w tym roku polityka zatrudniania i zwalniania pracowników i jakie kompetencje będą najbardziej pożądane? O tym Dominika Raszkiewicz rozmawia z Darią Stefańską, biznesmenadżer w firmie Hays.
Jaki wpływ na rynek pracy i sposób myślenia o strategii zatrudnienia miała pandemia?
Pandemia miała kluczowy wpływ na rynek pracy, jak również na kształtowanie polityki personalnej w większości firm, myślę nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Poprzedni rok tak naprawdę pandemia zdominowała rynek pracy i wywołała ogromną transformację w wielu obszarach.
Z takim bezpośrednim wpływem pandemii kojarzy nam się przede wszystkim niepewność zatrudnienia, prawda?
Zgadza się. W ubiegłym roku wiosną wielu pracodawców podjęło decyzję o wstrzymaniu procesów rekrutacyjnych, o wstrzymaniu awansów, czy też w wielu przypadkach redukcjach etatów. I to się odbiło, myślę, na wielu pracownikach, którzy stracili pracę, którym obniżono wymiar czasu pracy, bądź też, którzy musieli po prostu poszukać nowych wyzwań zawodowych, jak to ładnie nazywamy.
Czy zatem spodziewać się zatrudniania kolejnych pracowników przez firmy w tym roku?
Zdecydowanie tak. Obserwowaliśmy już bardzo pozytywne odbicie się na rynku pracy w drugiej połowie roku. Można powiedzieć, że już w wakacje widzieliśmy pozytywne sygnały i z początkiem września wielu pracodawców ponownie rozpoczęło rekrutację na stanowiska, które są jakby kluczowe dla organizacji, ale również na takie, które planowali wcześniej rozpocząć rekrutację. Więc w wielu obszarach obserwujemy bardzo dużą dynamikę, szczególnie w tych obszarach związanych z cyfrowymi kompetencjami, czyli w dalszym ciągu specjaliści IT mają najwięcej ofert i to jest też pewnie rekomendacja dla wszystkich pracowników, wszystkich kandydatów na rynku pracy, żeby inwestowali również w te kompetencje cyfrowe, które będą na pewno kluczowe nie tylko w 2021, ale również w kolejnych latach.
Cyfrowe kompetencje to jeden z właśnie takich widocznych trendów tego roku. A jakie trendy jeszcze występują? Wiele słyszy się na przykład o elastyczności zatrudnienia.
Zgadza się. Elastyczność jest kluczowa zarówno u pracodawców, jak i u pracowników. Mieliśmy w ostatnich miesiącach, czy też w ostatnim roku wiele jakby obszarów, w których ta elastyczność się przydawała i wydaje się, że będzie ona poza tymi cyfrowymi kompetencjami faktycznie kluczowa, ponieważ po prostu dynamika i skala zmian jest ogromna. Z dnia na dzień wiele firm i wielu pracowników musiało przejść w tryb pracy zdalnej, który w dalszym ciągu się utrzymuje i dominuje. I tak naprawdę ta rzeczywistość pracownika i pracodawcy zmieniła się o 180 stopni, więc na pewno jest to coś, w co warto również inwestować i uczyć się tej elastyczności, bo będzie ona oczekiwana.
Co w takim razie z benefitami? Czy pracownicy mogą liczyć na jakieś benefity w tym roku? I jeżeli tak, to na jakie?
Również benefity to jest ten obszar, który wymaga zmian i już część pracodawców to zauważyła i wprowadziła pewne zmiany w tym obszarze. Na pewno w kluczowa w dalszym ciągu będzie jakby możliwość pracy zdalnej. Dla niektórych jest to jakby element, który jest niezbędny w tym, aby daną ofertę rozważać. Tak jest na przykład na rynku IT, ale nie tylko. Coraz więcej pracowników oczekuje przynajmniej możliwości takiej pracy, tak zwanej wersji pracy hybrydowej i z biura, i z domu. Kolejny zmian to na pewno taki obszar związany z partycypowaniem w kosztach związanych z czy to wyposażeniem biura domowego, czy też z eksploatacją pewnych rzeczy i niektóre firmy zdecydowały się już w ubiegłym roku na to, żeby zrezygnować na przykład czy to z karty sportowej, czy to z na przykład owoców na poczet tworzenia funduszu związanego z po prostu funkcjonowaniem w naszej prywatnej przestrzeni biurowej.
Coraz częściej mówimy też o zjawisku czasowości zatrudnienia pracowników. Wydaje się, że to zjawisko będzie obecne także i w tym roku.
Zgadza się. To jest również jeden z kluczowych elementów, który powinien i jest bardzo często wykorzystywany przez pracodawców w trakcie jakby budowania strategii personalnej na kolejne lata. Elastyczne formy zatrudnienia faktycznie stają się coraz bardziej popularne również w Polsce. Również w tym obszarze stanowisk back-office'owych, pracownicy biurowi czy też specjaliści IT coraz chętniej są zatrudniani w ramach pracy tymczasowej bądź też w ramach outsourcingu. Ma to wiele zalet, ponieważ dla pracodawców oczywiście daje to znów tą elastyczność w kontekście jakby planowania zatrudnienia na dany rok. Z drugiej strony daje możliwość zweryfikowania kompetencji pracownika, a pracownikowi daje możliwość po prostu podjęcia ciekawego wyzwania, bardzo często związanego po prostu z danym projektem. I tego typu jakby elastyczne formy zatrudnienia są wykorzystywane przez coraz większą liczbę pracodawców. W Polsce to już jest 42% firm, które deklaruje, że już korzystają z tego typu usług i w dalszej ciągu będą ten obszar rozwijać.
Głos pracownika.
A my wracamy po piosence.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność. Głos pracownika.
Większość z nas wie, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz. Specjaliści dyskutują, czy to pierwsze 5 czy nawet 15 sekund ma istotne znaczenie. Jedno jest pewne, dzieje się to szybko. Trzeba przyznać, że mimo iż pierwsze wrażenie bywa często mylne, to jednak odgrywa wielką rolę. Między innymi o tym, jak zrobić dobre pierwsze wrażenie na przyszłym pracodawcy, Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Nie od dziś się mówi, że bardzo ważne jest pierwsze wrażenie. Czy to pierwsze wrażenie, kiedy wchodzimy na rozmowę rekrutacyjną, też jest ważne z punktu widzenia przyszłego pracodawcy?
Można nawet powiedzieć, że to jest klucz, ponieważ bardzo wielu rekruterów mocno polega na swoim pierwszym wrażeniu. Nawet jeżeli robi to nieświadomie, to stawia pewne hipotezy, które potem poprzez rozmowę rekrutacyjną próbuje dalej potwierdzić. Zupełnie inaczej prowadzony jest cały proces rekrutacji w sytuacji, w której osoba założyła po pierwszym podaniu ręki, że kandydat będzie dobry, a zupełnie inaczej prowadzona jest rekrutacja, kiedy okazuje się, że kandydat został włożony do tej szufladki słabych kandydatów.
Po czym to rozpoznać, do której szufladki jesteśmy włożeni?
Myślę, że dobrym znacznikiem dla nas będzie w ogóle zachowanie rekrutera. Czy rekruter się do nas uśmiecha, czy zadaje nam takie pytanie, żeby nas złapać na jakiejś niewiedzy. Skąd się brało spodobanie i niespodobanie, bo to pewnie też jest ważne. Z tego, w jaki sposób osoba weszła do pomieszczenia.
To o czym powinna pamiętać osoba, która wchodzi na taką rozmowę? Na co powinna zwrócić uwagę? Gdzie patrzeć? Jak podać rękę? Jak się poruszyć chociażby, żeby to było na plus?
Na pewno musi mieć świadomość, że rekruter od samego początku, od kiedy ją zobaczy, już ją ocenia. Też jest część rekruterów, którzy idą nawet kawałek dalej i robią takie w zasadzie podglądanie kandydatów, bo tego inaczej nie można nazwać. I to jest sytuacja, w której kandydaci na przykład czekają na zewnątrz pokoju rekrutacyjnego i nie zdają sobie sprawy z tego, że już na tym etapie są oglądani i oceniani. Od samego początku, kiedy wchodzimy do budynku, w którym odbywa się rekrutacja, musimy mieć świadomość, że każdy nasz ruch, każde nasze zachowanie jest oceniane i to od niego może zależeć to, czy zostaniemy dalej na tej rekrutacji, czy dostaniemy ofertę pracy, czy nie. Jak wchodzimy, to, co ja zawsze proponuję moim kandydatom, to, że naprawdę uśmiech działa cuda. Czyli kandydat, który wchodzi uśmiechnięty, najczęściej już wypada dużo, dużo lepiej w rekrutacji, dlatego że rekruter też naturalnie się uśmiecha. Ponieważ uśmiech rodzi uśmiech, to jest czysta psychologia. Jeżeli widzimy kogoś, kto się do nas uśmiecha, to naprawdę bardzo ciężko jest nie odpowiedzieć uśmiechem. Musielibyśmy mieć bardzo, bardzo zły dzień już, żeby tak nie zrobić. Więc na pewno podanie ręki też jest ważne. Te pierwsze sekundy, kiedy kandydat otwierał drzwi, mówił dzień dobry, mówił z kim był umówiony i podchodziła do niego ta osoba i podawała rękę. To było średnio jakieś 5-7 sekund. Mhm. Po tym momencie następowała decyzja w głowie rekrutera. Nieważne, że potem spotkanie trwało godzinę, czasem nawet więcej niż godzinę, ta decyzja zapadła już na tym etapie. I zdarza się bardzo duża część nieprofesjonalnych rekruterów, którzy gdzieś zapominają o tym, że oceniamy całe spotkanie rekrutacyjne, a nie pierwsze 7 czy 8 sekund tego spotkania. Jeżeli zrobimy ten początek dobrze, to jest duża szansa, że potem będzie nam tylko łatwiej i łatwiej i łatwiej na rekrutacji.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Na konta przedsiębiorców trafiła pierwsza transza świadczeń postojowych z tarczy 6.0. To kwota ponad 48,5 miliona złotych, poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto w weekend pierwsi przedsiębiorcy zostali zwolnieni z opłacania składek za listopad ubiegłego roku. Informacje o zwolnieniu zostaną udostępnione na platformie usług elektronicznych. Zgodnie z tarczą 6.0 więcej firm może skorzystać z dodatkowego świadczenia postojowego. Hotele i inne obiekty zakwaterowania, organizatorzy turystyki i obiekty sportowe mogą otrzymać dodatkowe postojowe nawet 3 razy. Warunkiem pierwszej wypłaty jest spadek przychodu o co najmniej 75% wobec tego samego miesiąca rok wcześniej. Dziś lub jutro premier zdecyduje o tym, czy uczniowie wrócą po feriach do szkół, zapowiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Decyzja będzie podjęta po dodatkowych konsultacjach z Radą Medyczną. Minister zaznacza, że powrót do szkół jest uzależniony od rozwoju epidemii.
Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna nie tylko w Polsce, ale i w Europie, w krajach ościennych. Ona nie jest dobra. Nie jest dobra także w Polsce, dlatego decyzja o tym będzie podjęta przez pana premiera ostatecznie. Pan premier po dodatkowych jeszcze konsultacjach z Radą Medyczną taką decyzję będzie ogłaszał.
Minister potwierdził, że resort przygotował rekomendacje dotyczące powrotu do szkół na wypadek, gdyby dzieci wróciły do stacjonarnej nauki tuż po feriach. A dziś rozpoczęły się testy na obecność koronawirusa dla nauczycieli klas od 1 do 3 szkoły podstawowej. Zgłosiło się do nich 165 tysięcy chętnych. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%, wynika z szacunku Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W porównaniu z listopadem oznacza to wzrost o 0,1 punktu procentowego. Według wstępnych danych resortu w poprzednim miesiącu liczba bezrobotnych wyniosła 1,046 tysięcy osób. W stosunku do listopada zwiększyła się o ponad 21 tysięcy. Eksperci ministerstwa dodają, że wzrost bezrobocia w grudniu jest zjawiskiem typowym dla końca roku i obserwowanym również w ubiegłym latach. Poprawa efektywności urzędów pracy jest jednym z głównych celów przygotowywanych przez Resort Rozwoju Pracy i Technologii nowych przepisów dotyczących rynku zatrudnienia. Jak podkreślają eksperci z Departamentu Rynku Pracy w ministerstwie, obowiązująca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zupełnie nie przystaje do współczesnych realiów. Nowe technologie i cyfryzacja rynku pracy wymagają nowych przepisów i nowej ustawy. Nowe przepisy zakładają też reformę urzędów pracy. Ważne jest stworzenie takich regulacji, by pomoc urzędów w poszukiwaniu zatrudnienia była bardziej efektywna. Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii pracuje też nad przepisami, które umożliwią pracodawcom przeprowadzanie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie, donosi serwis Prawo.pl. Z sygnałów, jakie docierają do redakcji, wynika, że w wielu zakładach pracy to sami pracownicy, a nawet związki zawodowe domagają się wprowadzenia badań trzeźwości. Ich postulaty wkrótce mogą doczekać się realizacji. Osoby urodzone w 1953 roku, przebywające na wcześniejszej emeryturze, mogą do dziś złożyć wniosek o naliczenie nowej emerytury na korzystnych zasadach, przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osobom, które już mają przyznaną emeryturę powszechną po emeryturze wcześniejszej, ZUS sam przeliczy świadczenie. Nowelizacja nie dotyczy emerytur pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.
Zawody przyszłości.
Etyczny haker to zawód, który już się pojawił, ale nie jest o nim głośno. Jednak z rozwojem cyfryzacji w niedalekiej przyszłości może okazać się bardzo przydatny. Czym zajmuje się etyczny haker? O tym Iwona Wysocka.
Któż z nas nie oglądał filmów o hakerach włamujących się do systemów cyfrowych firm tylko po to, by zrobić im psikusa czy ukraść ważne dane? Na filmach się nie skończyło i problem kradzieży danych stał się jak najbardziej realny i do tego jeszcze bardzo niebezpieczny. Firmy starają się chronić swoje tajemnice, to dane dotyczące kontraktów, produkcji, wynalazków czy patentów. Urzędy pilnują danych podatników, a banki chronią pieniądze klientów. Media społecznościowe próbują nie dopuścić do wycieku danych swoich internautów. Niestety w świecie rzeczywistości cyfrowej nie zawsze się to udaje. Czasem jakiś zdolny haker ukradnie internaucie konto i podszywając się pod niego narobi mu wiele szkód. Do ochrony nie wystarczą programy antywirusowe, firewalle czy wysyłane SMS-ami kody. Do ochrony potrzebny jest równie zdolny albo zdolniejszy człowiek, potrafiący myśleć jak cyfrowy bandyta czy wandal, który świetnie poradzi sobie z włamaniem do cyfrowych zasobów firmy, która go zatrudniła i co najlepsze okaże się zdolniejszy niż prawdziwi hakerzy. Będzie umiał myśleć jak oni, działać jak oni i napisać program, który okaże się skuteczną zaporą przed włamaniem. Tym właśnie zajmować się będzie etyczny haker. Legalnie będzie szukał luk w systemach ochrony w firmach, które go zatrudnią. Będzie to robił po to, by wyłapywać ich słabe strony i naprawić problem.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia czy propozycje tematów, którymi warto się zająć, proszę pisać na kontakt glospracownika@radiogdansk.pl. Olga Zielińska.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.